Dzień dobry, witamy was w 98. odcinku DualShock Podcast. Nagrywamy 10 kwietnia, jakaś pamiętna data. I naszymi tematami dzisiaj będą tak naprawdę gry indie tylko i wyłącznie, a zaczynamy od Bladego i jego AGS. Potem będę ja z paroma gierkami na iPhone'a, ale to później, powiedzmy. Następnie Odin wleci ze swoimi 5 aż wielkimi grami indie. A na sam koniec razem sobie pogadamy o daturze. Nagrywają dzisiaj z wami Cialny.
Raz Odin.
Oraz Blady.
I zapraszamy do słuchania.
Okej, więc chłopaki, pierwsza rzecz i mój jedyny dzisiaj taki mega temat to jest AGS, a dokładnie Adventure Game Studios, ponieważ bardzo dawno temu, kiedy jeszcze w gimnazjum byłem, a to były lata naprawdę dawne, napotkałem ów ten projekt, który właśnie pozwalał ludziom odciągnąć ten program z internetu AGS i pozwalał on tworzyć różnego rodzaju gry. No i moja próba obsługi tego programu była dość krótka, burzliwa i bolesna. I wyruszyłem szybko na stronę tego programu, żeby znaleźć top pick, gdzie są wskazane różne ich projekty, które oni nagradzają, wybierają. I tam również znalazłem grę Five Days of Stranger. I teraz Five Days of Stranger to jest gra zrobiona przez Jaciego, tak, tego Jaciego z Zero Punctuation, znanego recenzenta, który kiedyś, wiele lat temu robił właśnie gry przygodówkowe za pomocą tego programu i on jakby poniekąd wytyczał nowe po prostu granice tego programu. On wyciskał z niego soki, których nawet sami twórcy nie podejrzewali. To, co on tam robił, to była dla niektórych mekka, ludzie się udawali, on udostępniał te swoje pliki konfiguracyjne, żeby ludzie potrafili odtworzyć nawet w paru procentach to, co on umiał wycisnąć z tego programu, nie wierząc, jak wiele on potrafi z tego zrobić. Ale ogólnie wszystkie te gry były podobne w założeniu. To były przygodówki point and click z inwentory, z rysowanymi ręcznie tłami. I teraz te tła i ich rysowanie to było coś, co powierzono każdemu z osobna. Były naprawdę fajne, były... ja uważam, że niektóre z tych projektów były naprawdę ambitne. Można było sobie wymieniać się tłami, były różne projekty, kiedy ludzie na przykład się wymieniali pomysłem i dlatego tam się narodziły takie indie przygodówki. I jednym z tych przygodówek, firm, która robiła przygodówki, a przez firm mam na myśli trzech napaleńców, którzy przez lata grzebią z tym trudnym programem, było Screen 7. I teraz Screen 7 stworzyło moim zdaniem jeden z najciekawszych projektów, jeżeli chodzi o cały projekt, ten AGS, a mianowicie Indiana Jones and the Fountain of Youth. Cofnijmy się w czasie. Kiedyś LucasArts robiło dobre gry. Robiło gry przygodówkowe, robiło gry point and click, tak jak Fate of Atlantis, które jest przez wielu uważane za najlepszą przygodówkę, którą kiedykolwiek zrobiono. Ja się mogę skłonić rzeczywiście ku myśli, że jest bardzo, bardzo dobrą grą i zawsze chciałem widzieć kontynuację. Kontynuację, którą już nawet LucasArts robiło, ale nigdy nie miało okazji dokończyć i fabułę przerobiono później chyba na 14 innych książek z tej gry. Jednak czym jest Fountain of Youth? Otóż ci goście stwierdzili, że czemu mają umrzeć te przygodówki z Indiem? Możemy sami zrobić to, co LucasArts nie ma już zamiaru robić i zaczęli robić. I ciągle robią i z tego co patrzę chyba nigdy nie zrobią, ponieważ to jest projekt, który ja śledziłem od jakichś 4 czy 5 lat, ich przygodówka jest ciągle niedokończona, oni zaczynali od zera już wiele razy, kiedyś byli blisko, to jest trochę jak Duke Nukem Forever, że już było, już, no już wypuszczali tą przygodówkę, nawet wydali demo. Jak ja odpaliłem to demo, to była taka podróż w czasie, bo niektórzy nam pisali w czasie, że Blady, to nie jest prawda, że nie ma przygodówek, wychodzą przygodówki. Ale te, które teraz wychodzą przygodówki, są naprawdę daleko od tego poziomu dawnych produkcji. A to, jak Fountain of Youth chwyta i obejmuje ten pomysł, czym były kiedyś przygodówki point and click, robi to jak naprawdę niewiele innych gier. I to była taka niesamowita przyjemność grać w tę grę. Ona miała wszystko, co było dobre w poprzedniej części, znaczy w oryginale Fate of Atlantis. Czyli indie, który raz musiał myśleć, raz musiał się bić, raz musiał współpracować z innymi postaciami, wymieniać informacjami, żeby dotrzeć do celu. To była naprawdę wyjątkowa gra i granie w to demo, ja przechodziłem wiele, wiele razy, bo mimo, że była przygodówka, można było niektóre zagadki rozwiązać na różne sposoby. Część można było przemocą, można było pochodzić dłużej i pokombinować, żeby ominąć konfrontację. No, a później zaczęły problemy z tą produkcją, bo stwierdzi, że dodadzą silnik do bijatyk, tak, że wycisną z tego programu bijatykę i...
What?
Tak, takie z paskami jak w Mortal Kombat u góry.
What?
Oh yes.
No właśnie. I chyba ktoś stwierdził, że to jest krok w złą stronę, więc zaczęli jakoś wprowadzać tę walkę inaczej do gry. I koniec końców, chyba ostatni wpis jaki jest, to jest z lutego zeszłego roku, ja mogę się mylić, ale jest naprawdę, tam się nic dzieje na tej stronie od naprawdę paru miesięcy, nic. Oni wypuścili jakąś małą taką popierdółkę, nawet ona się mam na pulpicie dzisiaj grałem, już wam mówię, nazywała się ona Indiana Jones and the Passage of Saints, jest nietypowa przygodówka, bo w niej Indiana Jones idzie spać na plaży, a my gramy jako jego przyjaciel Laszlo, więc bardzo Indiana Jones to jest, więc nie wiem, czy ta gra kiedykolwiek wyjdzie, ale gdyby Fountain of Youth wyszło, Jesus, to byłoby tak wspaniałe, bo to byłby powrót Indiego, powrót tych przygodówek point and click i dowód na to, że fani mogą w całości Indie zrobić grę, nie mając niczego, bez Kickstartera, po prostu lata ciężkiej pracy, a tak to niestety nic z tego, a AGS jako taki sam program, ja na niego patrzyłem nie tak dawno, i też się zmienił i chyba w trochę gorszą stronę i kiedy patrzę na te top picks, które są, też poszły w dziwną stronę. Jacy już od 100 lat nie zrobił żadnej gry, jego ostatnia gra, jaką zrobił z serii Trilbiego, to była zręcznościówka, gdzie trzeba było się turlać zamiast używać przedmiotów i skradać, więc przykro, ale AGS jako idea był wspaniały i to był jakby dla mnie mój pierwszy kontakt z grami indie i w sumie ostatni, bo oprócz różnych małych projektów na PSN i Xbox Live nie miałem kontaktu, ale moi współredaktorzy mieli z różnymi grami kontakty, więc jakby teraz mogę im przekazać ową pałeczkę oświaty.
Ja mogę coś do tego tematu dodać, dlatego że ty opisujesz jeden silnik, który był bardzo popularny swego czasu, natomiast ja mam doświadczenia z zupełnie innym, chociaż w swojej idei bardzo podobnym, czyli RPG Maker. I na RPG Maker jeszcze za czasów, kiedy pracowałem w Outer Heaven i też w Zanzibarze, powstawało bardzo wiele klonów Metal Gear Solid. I były to czasem lepsze, czasem gorsze produkcje, ale szczerze powiedziawszy tak złe z konwoku to wspominam, bo wtedy, przynajmniej w tamtych latach, czyli w 2002, w 2003 roku, tego było po prostu no, ogromy i można było wybierać i wybierać i cały czas pojawiały się nowe produkcje. No i to dawało tą dowolność, tą możliwość zrealizowania tej wyobraźni, bo wiele ludzi miało swoje własne pomysły na to, jak mogłaby się potoczyć seria Metal Gear. I wiele też ludzi właśnie dzięki takim programom mogło to realizować. Ja też nie mówię tutaj konkretnie o dokładnie tej serii, czyli Metal Gear Solid, ale też były bardzo inne, znaczy były bardzo zgoła inne produkcje, które dotyczyły zupełnie innej sagi, a mimo wszystko jednak dawały tą radość, to zadowolenie, no i też to nie było to zmarnowanie megabajtów w tamtych czasach, bo jeszcze wtedy internet był dobrym, no niepowszechnym. No dla mnie naprawdę taki kawał historii, który z przyjemnością było mi wysłuchać.
Do usług.
No dobrze, no to Blady powiedział nam wszystko, co możliwe, miejmy nadzieję, o AGS, a ja teraz przejdę do gierek typowo małych, to już takie indie gierki, ale bardzo małe, bo to są gry typowo na iPhone'a. I chciałbym zacząć tutaj właśnie taką bardzo nietypową grą Super Stickman Golf. Jest to gra stworzona przez Noodle Cake Studios, taką małą firemkę w Kanadzie, która właśnie no, zadebiutowała tym tytułem na rynku iOS, nazwijmy to tak. Jest to tak naprawdę platformówka 2D z kurka wodna z tyloma takimi bardzo fajnymi lokacjami. Tam są jakieś tam dachy, jakiś lodowiec, tropiki, księżyc, bagna, lasy, jakieś funky towny i tak dalej. Ale dodatkowo mamy na tych wszystkich torach jeszcze ukryte ścieżki, które no nie zawsze nam pomagają, jak to jest w golfie. Czasami jak polecimy tędy będzie dobrze, czasami będzie źle. Ale też trybem multi. Więc gra rozbudowana jest dobrze. Nie zapomnieli też o takich tak zwanych upgrade'ach, dodatkach, że przed każdym kursem wybieramy sobie 7 kulek tak jakby z 7 możliwych dodatków, czyli możemy na przykład użyć jakiegoś, nie wiem, cofnięcia, ostatniego ruchu, jakiejś przyklejącej się piłki do ściany albo w tym miejscu, gdzie nam walnie, zamrożenia jezior, jakichś hamulców, które właśnie zatrzymują nas natychmiastowo, albo turbo doładowania zwykłego. I no, w zależności od tego, co nam się bardziej przyda, wybieramy sobie w wielkim przykładzie 3 cofnięcia i nie wiem, 1 klejącą, 2 zmiany pułapek i 1 hamującą, bądź no, 7 cofnięć piłki. No to zależy od tego, jak my chcemy grać, jaką chcemy konfigurację. No nie mamy żadnego przymusu, możemy nic nie brać. Jeżeli chodzi o sterowanie, no to gra jest no, naprawdę prosta, bo mamy 2 przyciski po lewej stronie, gdzie możemy sobie ustawiać kąt nachylenia naszej piłki, a po prawej jest właśnie taki jeden duży dwuprzyciskowy system, czyli nasze pierwsze pacnięcie uruchamia nam wybór siły uderzenia, tam jest taki pasek, który lata sobie góra-dół, a no oczywiście następnym pacnięciem ten strzał oddajemy. Tak samo widok w każdym momencie możemy sobie przybliżać lub oddalać za pomocą zwężania bądź rozszerzania palców na ekranie. A no, wizualnie nam to nic nie pogarsza, bo gra wygląda troszkę jakby była robiona we Flashu, więc jest okej. ogólnie tak naprawdę widać, że no, ludzie pracowali nad tym z pasją, bo są bardzo ciekawe małe szczególiki graficzne. Jeżeli jesteśmy w lesie, to tak naprawdę cały tor jest ustawiony na drzewach, gałązki są, liście, no wszystko jest naprawdę bardzo szczegółowo zrobione, a muzyka wpada nam w ucho tak naprawdę no, na bardzo długo.
No ale powiedz mi jedną rzecz, dlatego że jak ja oglądam gameplay z tej gry, tutaj jest taka sytuacja, że my możemy uderzyć piłką, która uderzy w ścianę, i ona się na tej ścianie zatrzymuje i my nagle się tym chłopakiem tam pojawiamy, więc no, to jest chyba trochę inny minigolf niż można by było tutaj pomyśleć. Też można zbierać jakieś punkty z tego, co zauważyłem, przynajmniej jakieś kuleczki, które coś nam dają.
Znaczy te kuleczki, które tam są, to są albo właśnie minus dwa uderzenia, czyli tak naprawdę jeżeli, nie wiem, wykonujemy jedno urządzenie, znaczy jedno uderzenie i się i w to trafimy, to po prostu tak jakbyśmy w ogóle żadnego uderzenia nie zrobili. Więc to są takie małe dodatki. No moim zdaniem tak, no, mały duperel.
Jest to ciekawe, jest to na pewno ciekawe, dlatego że z tego co zauważyłem, masz jeszcze do wyboru jakieś specjalne kije, jakieś specjalne umiejętności przy uderzeniu tych piłek. No, można kombinować, są jakieś pasy transmisyjne, które nam tą piłkę cofają do tyłu albo przesuwają do przodu. Jest to na pewno rozbudowane, ale powiedz mi, czy to sprawdza się w graniu właśnie na iPhonie?
Bardzo się sprawdza. Dla mnie to jest, nie wiem, gra tak jakby stworzona typowo, znaczy no jest stworzona typowo na iPhona, ale jest idealnie, bo nie ma czegoś takiego, że nie wiem, te klawisze ci zasłaniają obraz, bo one są akurat tak umiejscowione, że widzisz wszystko. Możesz sobie ten obraz powiększyć lub pomniejszyć, więc z tym nie ma problemu. I no słuchajcie, jest tam ponad 200 plansz, powiedzmy, dołków, więc gra jest naprawdę świetnie upgrade'owana cały czas, bo na samym początku, jak pamiętam, jak zakupiłem ten tytuł za te pamiętne 79 centów, to było chyba łącznie 16 takich pełnych kursów, to powiedzmy, no 16 kursów to jest około 80-90 plansz. Ale dodatkowo mamy system właśnie multiplayer, który, no nie okłamujmy się, rozgrywkę nam wydłuża. I multiplayer jest o tyle fajnie zrobiony, że możemy grać normalnie przez internet z ludźmi z całego świata albo lokalnie poprzez Wi-Fi czy Bluetootha. No i to naprawdę dodaje no, nam paręnaście godzin dobrej rozgrywki. Więc podsumowując, Super Stickman Golf jest takim tytułem no, typowo uniwersalnym na iOS-a. Jest to świetny golf, w którym możemy grać na iPodach, na iPhone'ach i na iPadach jednocześnie, przeciwko sobie lub razem. Ale użytkownicy Androida nie zostali zapomniani, więc możecie brać za te telefony, tablety, iPhony, inne ustrojstwa i po prostu pobierać. Drugą grą, o dziwo od tego samego studia, jest Lunar Racer. Jest to tytuł, no jest to samochodówka, tak jak sama nazwa wskazuje, tylko z takim małym, dziwnym twistem, który jest tak naprawdę zaczerpnięty ze znanych nam gier motocyklowych, takich jak Elastomania czy Trials HD.
O, Elastomania, Jezus no. Maria, miłość mojego gimnazjum.
No, każdy pamięta te czasy na pewno. I właśnie tam, korzystając z akcelerometru, wykonujemy na wyskokach właśnie przewroty w przód lub tył, co nam ładuje dodatkowy pasek nitro, czyli tak jak w większości teraz gier samochodowych, jeżeli robimy jakiś drift albo dziwne akrobacje, to po prostu no, mamy więcej tego nitro. Jeżeli jednak się wystrzelimy zbyt wysoko, bądź po prostu no, nie chcemy robić tych akrobacji, tylko lecieć dalej, mamy możliwość takiego, nie wiem, przyczepienia się do ziemi za pomocą magnesu, więc jest okej. Okay. Ale dla rozmaicenia właśnie naszej rozgrywki dodatkowo zainstalowali tam, nazwijmy to tak, power-upy. Czyli to, no, to, co jest w Mario Karcie tak naprawdę. Że mamy jakiś tam podstawowy zestaw broni, tarczy czy nitro. I powiem wam szczerze, że na własnej skórze się przekonałem, iż ta gra jest akurat strasznie trudna, jeżeli chcemy zrobić wszystko na 100%. No ja akurat jestem taką osobą, która w większości wszystko na 100% stara się robić. I
ja muszę coś dodać, Cialny, dlatego dobrze, że ta gra tak bardzo przypomina mi Moon Patrol. To jest gra wydana w 1982 roku przez taką firmę, która się nazywała IREM, i każdy, kto miał Atari, powinien wiedzieć, czym było Moon Patrol. Dlatego, że to była gra, która przykuwała do ekranów telewizorów miliony ludzi i to skojarzenie jest tak żywe, naprawdę.
Dobrze.
Miło jest widzieć, że te gry tak wyewoluowały i że mimo wszystko w jakiś tam sposób mogą nadal przypominać to, co kiedyś, bardzo dawno temu, no mówiąc tutaj dość szczerze, bardzo dawno temu, jednak było wyznacznikiem pewnej jakości. Ale też myślę, że kiedy mówisz właśnie o tej grze, też powinieneś powiedzieć o całej gamie, czy właściwie o całej takiej rodzinie gier, które utylizują bardzo podobny pomysł, dlatego że ja u siebie na swoim telefonie grałem w coś bardzo podobnego i to się nazywało Motocross Madness, czy coś takiego. Ale to jest tam coś, co... wyskakując na różnych skoczniach robiliśmy pełne obroty i za to dostawaliśmy punkty, a za każdym razem, kiedy się wywróciliśmy, to niestety etap się kończył. No i trzeba było walczyć z czasem i też trzeba było walczyć punktowo, żeby uzyskać ilość punktów, która pozwala nam na przejście do następnej planszy, więc takich gier jest mnóstwo i myślę, że też ważne by było, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, że to jest cała gama, to jest cała rodzina, to jest wielka rodzina gier właśnie, które mają ten pomysł i podobne wykonanie, ale powiedz, dlaczego akurat wybrałeś Lunar Racer? Dlatego, że no, w skali tego problemu, którym jest ta ogromna ilość gier, czym wyróżnia się Lunar Racer?
Znaczy, po pierwsze, dla mnie studio. Jak zobaczyłem, że to jest od Noodle Cake Studios, którzy zrobili właśnie Super Stickman Golf, no to ja muszę to mieć, nie? No akurat było za darmo, więc nie ma problemu.
Aha, to nie, to w ogóle nie przesądziło, nie, nie.
Nie. To nie. Ale wracając właśnie, bo mówisz, że dużo jest bardzo gier podobnych, ale tutaj mamy dodatkowo jeszcze tak zwany system zarobkowy, nazwijmy to tak. Że na trasie mamy te takie końce jakby od z Maria, i za te kredyty, które sobie właśnie tam uzbieramy, możemy sobie na przykład kupować tuning wizualny do samochodu, do tego naszego pojazdu.
Jest koszulka z Mass Effecta?
Nie ma koszulki z Mass Effecta.
Co Mass Effecta?
No to nie, no to...
A jedyna szansa, żebym się zainteresował i przepadło. No.
Ojej, koszulka z Mass Effecta. Dobrze. Odina, w tej grze właśnie takiej wyścigowej z tymi motorami były te mapy, one takie duże były, nie? Raczej.
To znaczy, to nie była gra wyścigowa per se, to była jedna wielka plansza. I tam, blokowując odpowiednią ilość punktów, dostawałeś nowe motocykle. I niektóre motocykle miały po prostu większą prędkość, inne motocykle miały większy balans, tak więc nie wpadały w takie, wiesz, niekontrolowane obroty. No więc to nie było jakoś specjalnie rozbudowane, ale z drugiej strony właśnie to jest taka typowa gra kiblowa. Rozumiesz, wchodzisz do kibla, wyciągasz telefon, zaczynasz grać, jesteś zadowolony, bo ja bym to tak nazwał, to są gry kiblowe i ona była idealnym przykładem takiej gry, która rewelacyjnie w takich warunkach się sprawdzała.
Oj tak, to jest prawda. Bo sobie, bo tutaj, słuchajcie, w ogóle tutaj są plansze, znaczy plansze to są tak naprawdę planety. I żeby było śmiesznie, te pierwsze planety są naprawdę małe. Jeżeli się dobrze rozpędzimy, potem się przechylimy trochę tym akcelerometrem i będziemy lecieć cały czas na nitro, ile my go tam mamy, to możemy okrążyć całą tą planetę w ogóle nie dotykając Ziemi.
Angry Birds Space.
No, Angry Birds Space. Dokładnie. I no, wiecie co, no, na razie tych planet jest tak naprawdę 10. Ja mam ogranych może 5, ale to z tego powodu, że ja nie idę dalej, dopóki nie zrobię wszystkiego na 3 gwiazdki, co jest w pewnym momencie strasznie denerwujące, bo jedną planszę robiłem 6 dni. Ale polecam tą grę z czystym sumieniem, bo jest świetna. Niestety na razie jest tylko i wyłącznie na iOS-ie, ale znając tą firmę, oni też się przerzucą na Androida, a może i kiedyś później na PC-ta. No nie wiadomo, dużo jest takich gier podobnych, więc może nawet nikt nie będzie zainteresowany. Kolejną grą ode mnie będzie Jetpack Joyride, czyli no, typowa gra z wykorzystaniem tylko i wyłącznie jednego przycisku, inaczej mówiąc one button gameplay. W grze tej wcielamy się w akwizytora o imieniu Barry. No, Barry w pracy sobie za dobrze nie radzi, sprzedaż mu spada, no ale no, wiadomo, no, swoje musi robić. I spogląda sobie przez okno do drzwi, do których ma właśnie zadzwonić i bam! Widzi piękny, zarąbisty, świecący jetpack i po prostu zastanawia się, kurka wodna, jak go tutaj nie ukraść, nie? No i tak naprawdę tak w ten sposób zaczyna się nasza gra. Przebijamy się przez ścianę, kradniemy ten jetpack i lecimy przez najdłuższe możliwie korytarze, jakie sobie możemy wyobrazić. Żeby nie było nam zbyt łatwo, mamy poza tymi statycznie porozstawianymi wiązkami laserowymi również rakiety, jak i te wiązki laserowe, które się kręcą. Jednak żeby urozmaicić nam zabawę, no bo przecież ile można latać panem Barrym na jetpacku, deweloperzy wstawili specjalne skrzynki, w których możemy znaleźć sobie przeróżne roboty, na przykład jakiegoś smoka, ptaka, jakiś śmiechawy teleporter, czy no, znany z innej gry tak naprawdę na iPhone'a, czy też na system Android, Gravity Suit. I no właśnie, by ten Jetpack Joyride nam się za szybko nie znudził, mamy też możliwość wykupywania jakichś specjalnych strojów, dodatkowych plecaków, które wyglądają przeróżnie i dziwnie. Ja aktualnie mam taki top hat i gajerek, like a sir. I mój jetpack jest zrobiony z jakiejś tam beczki i lecą fruit ninjowe te owoce, więc jest dobrze. Kasę dostajemy tak samo za wykonywanie jakichś tam specjalnych misji, jak na przykład, nie wiem, przybij piątkę 50 naukowcom albo uniknij 5 czy tam 10 rakiet, więc jest dobrze. Dodatkowo, żeby jeszcze było więcej tego shitu na ekranie, mamy takie specjalne tokeny latające tam raz na jakiś czas, one sobie tak falują fajnie, które pod koniec gry tak naprawdę, albo gdy spadniemy, walniemy się, wykorzystujemy w takim śmiesznym jednorękim bandycie i no, nagrodami są rzeczy w stylu, nie wiem, dodatkowy kop odległościowy, czyli tak naprawdę jakaś bomba, po kasę, a no kończąc na tak zwanej second chance. Czyli masz drugą szansę, lecisz dalej, ale zwykle, nie wiem, jak ja miałem drugą szansę, to jakoś tak szło dziwnie. Dobrze, wszystko fajnie, pięknie, ale niedawno pojawiła się gra tak zwana bliźniacza. Praktycznie znikąd się pojawiła, praktycznie za darmo, znaczy całkowicie za darmo. I mechanika tej gry jest dokładnie taka sama jak Jetpack Joyride. Więc no, o dziwo sterowanie też. Jednakże w produkcji właśnie pod tytułem Blood od Majestic Software wcielamy się w taką plamkę atramentu wystrzeloną z pióra wiecznego na skraju kartki w linie. I tak ponownie, chłopaki, jest to najdłuższa możliwie kartka w linie, jaką sobie możemy wyobrazić. Słuchajcie, nasza taka ta plamka lecąca, ona oczywiście omija tam różne pineski, jakieś ołówki, takie rzeczy, może napotkać na tak zwanego kumpla do boostowania. On się tak naprawdę nazywa Boosting Buddy, który właśnie efektywnie powiększa naszą tężyznę. I tu... masę!
Generuje efekt masy. Wiedziałem, że to jest. Ale to jest chyba jedyna gra, przy której jak się chce biec, bo z tych czterech, które dzisiaj pokazałeś, to jest ta, która mnie chwyciła tak naprawdę. Po pierwsze tym, że ona bierze dobry patent, który już był ten z tego jetpacka, a jednocześnie sprawia, że gra jest nadal unikalna i ten styl właśnie sprawia, bo mi w tych grach zawsze brakuje tego momentu, że ja patrzę na taką grę i myślę, czemu nie mogę tego po prostu mieć na miniklipie, tak? Czemu to by nie mogło wyjść na każdy inny przeglądarkowy software? To też by poniekąd mogło, ale to ma taki klimat, taki czar, że jak ja patrzę na te tła, to jestem zachwycony tym, bo z jednej strony tak, możesz się chwalić tym, jak masz super wygenerowane tła w jakimś tam mega programie graficznym, a z drugiej strony mieć ręcznie narysowane te jakieś głazy, sępy, bożesz ty mój, skały i zamki. To jest naprawdę tak rewelacyjne, bo możliwości są nieograniczone i powiedz mi, czy się mylę, ale tutaj też można tego naszego bloba ubierać w różne stroje.
Można ubierać
bo
w różne
stroje. Bo on jest słodki po prostu, jak on leci w tej takim w meloniku czy w cylindrze. Ja ogólnie nie jestem fanem gier na Androida, nie jestem fanem minigierek, nie lubię indie, nie lubię mikropłatności.
I też
Cialny wie, że ja nie lubię słodkich gier, ale jeżeli słodka gra ma na siebie pomysł,
ma tak cylinder,
jak Blood,
innymi słowy.
To jest system seller praktycznie. Nie? Jeżeli PlayStation by miało cylinder, to bym po prostu miał kilka w domu, nie? A nie tylko jedno zepsute. Ale Blood to jest właśnie z tych gier, co się pokazałeś, ta, która moim zdaniem jako jedyna nie jest stworzona na zasadzie potrzebujemy side-scroller teraz, w sensie, że generujemy grę na poczekaniu, bo co ludzie lubią, jetpacki, jebnijmy im jetpack, nie, tu jest coś, po drugiej strony najpierw stwórzmy grę, a później zobaczmy ilu osobom się nas podoba, bo tak, jetpacki są zajebiste, ale atrament jeszcze bardziej, więc mi się naprawdę ten Blood strasznie podoba i żałuję, że nie mam iPhone'a, ale gdybym nie używajmy takiej formuły, ale gdyby była możliwość grania w te gry poza iPhone'em, to jak najpewniej bym posiadał grę na swoim systemie.
I hate you. Słuchajcie, Top Hat to jest tak naprawdę nic. Z tych takich najciekawszych przebieranek, jakie tutaj są, to możemy się przebrać na przykład za króliczka. Możemy mieć grzywę Elvisa.
A nie, to teraz to już... Panie!
Panie, możemy mieć Trollface'a.
Znaczy, ja mam permanentnie Trollface'a i wyżywaj,
ale czy możemy mieć Puchałkę?
Ale jest tak zwany, jak to oni nazwali, my nie wiemy co to jest, ale nazywamy to jednorożcomors.
Ale to jest pewnie Dick Face po prostu, tak?
Nie, nie, to jest Mors z tymi swoimi tymi zębami takimi dużymi kłami, z tym, z, no, z rogiem na czole. Wygląda przekomicznie, naprawdę. A jeżeli właśnie mówiłeś, Blado, o tych artach, te arty są zarąbiste i co mnie rozwaliło na samym początku, gdy pierwszy raz zobaczyłem pewnego arta i po prostu się rozbryzgałem wszędzie,
to... O czym?
Słuchaj, to był helikopter z toporem w ręku. Czaisz to? Helikopter z toporem w ręku.
Nie.
Yes.
No, i w statystykach na przykład masz napisane, oprócz tam oczywiście jak na dalej poleciałeś, co tam się stało, masz napisane, ile artów już widziałeś. Ja na dzień dzisiejszy mam 3530 i wydaje mi się, że na tym się to nie skończy.
Ale to oni to update'ują przez neta, że dodają nowe, czy
znaczy, no, jeżeli wchodzi jakiś upgrade, on się pojawia na App Store i wtedy pewnie to tak wyjdzie. Bo wręcz gra jest duża. Jest duża i fajne też jest to, że nie masz pokazane tylko i wyłącznie tego, że na przykład no przeleciałeś tyle i tyle, uzbierałeś tyle i tyle kasy i tak dalej. Ty tam dostajesz oceny jak w zeszycie.
Dobrze.
To jest piękne po prostu.
Ale jest powód, dla którego... Nieważne, jest powód, dla którego skończyłem edukację średnią. Co? Nie wiem, bredzę. Odin...
Yes. To znaczy, ja mogę coś bardzo ciekawego dodać, dlatego że te gry przypominają mi bardzo, bardzo stary tytuł, który kiedyś był takim, powiedziałbym, system sellerem na PC-tach. Nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy teraz to będzie kojarzył, dlatego że to są naprawdę bardzo wczesne lata, kiedy 386 komputery 4 MHz były popularne. To była gra, której tytułu już teraz nie pamiętam, ale myślę, że jak opiszę, no to coś się może przypomnieć. Chodziło głównie o to, że rzucaliśmy latawcem, takim zwykłym papierowym latawcem, i musieliśmy omijać jakieś takie małe zawirowania powietrza, wlatywać w wiatraki, żeby wylatywać trochę wyżej.
Poprzez mgłę pamięci ujawnia się ów obraz w mojej głowie, jednak nie potrafię pinpointować owego
ale
elementu.
Ale wiesz, co mam na myśli, prawda? Dlatego,
tak,
że...
Tak.
Ta gra była
i tam było, że na przykład tak się... Ale nie, kojarzysz mi... Bo ja też pamiętam jakąś grę, że się rzucało papierowym samolocikiem w mieszkaniu i się trzeba było nad tymi takimi dmuchawami
przelatywać. Tak, dokładnie ta gra. Więc znaczy... mi to po prostu tą grę przypomina i to są dobre wspomnienia. Nie wiem czemu, kiedy my rozmawiamy o grach indie, to tak często właśnie wraca ta pamięć tych starszych tytułów i wydaje mi się, że to ma jednak coś wspólnego ze sobą, że tytuły indie czerpią trochę z tej takiej pamięci tych gier, które były udane, które zapisały się w historii komputerowej, w historii konsolowej również, ale głównie komputerowej, no bo od komputerów to się w sumie zaczęło i zapamiętały się, zapisały się i ludzie o nich mówią i chcą je wspominać. I to dobrze widzieć, że gry indie, chociażby takie iPhone'owe, czy też Androidowe, czy jakiekolwiek zresztą, właśnie wracają do tych rdzennych korzeni, z których no po prostu powinno się czerpać, żeby te gry nie umarły. Okej, więc chłopaki, przechodzimy do mojej wielkiej epopeji, jeśli chodzi o gry indie, ale zacznijmy od tego, że tutaj nie zmieściły się dwa tytuły, o których chciałem wspomnieć. Po pierwsze Magicka, ale o Magicce już gadaliśmy kiedyś i po prostu pomyślałem, że warto by było do tego tematu wrócić i przypomnieć naszym słuchaczom, że to jest naprawdę bardzo fajna gierka, w którą bardzo przyjemnie się gra razem z kumplami i można ją dostać na Steamie za naprawdę bardzo niewielkie pieniądze. Wyjątkowo dobrze gra się na myszce, tak więc... No ja tutaj nie polecam grania w inny sposób. Szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałem, czy jest dostępna na konsolach. Mam nadzieję, że tak, dlatego że na pewno na to zasługuje. No jeśli ktoś nie spróbował jeszcze Magicki, to powinien, bo gra jest tego warta. Teraz druga gra, którą chciałem tylko przypomnieć, a też powiedzieć, dlatego że nigdy o niej wcześniej chyba nie rozmawialiśmy na łamach DualShocka, to jest Broken Sword, ale 2.5, właściwie 2.5, tak się to powinno wymawiać. To jest gra zrobiona tylko i wyłącznie przez fanów, nie robiło tego żadne studio. Robiła to grupa zapaleńców, która po prostu potrzebowała tego przejścia pomiędzy częścią drugą a trzecią. I myślę, że warto to sprawdzić, dlatego że tak, wszystkie dialogi są mówione. I teraz na pewno jest wersja niemiecka, więc cialny, jeśli chciałbyś zagrać, no to myślę, że będziesz w stanie tutaj znaleźć coś dla siebie, ale wiem też, że były prace nad wersją angielską i w momencie, w którym ja to sprawdzałem, a było to 2 lata temu, to wersja angielska była skończona w 80%. Tak więc jak na ten moment, myślę, że wszystko już jest gotowe, wszystko już śmiga, więc tylko pobierać i tylko sprawdzać, dlatego że gra jest naprawdę jednym z tych point and clicków, które warto jest sprawdzić, dlatego że prezentują naprawdę wysoki poziom.
A to mówisz to Cialnemu, a nie mi, bo...
Znaczy, mówiłem tylko o wersji niemieckiej.
Nicht verstehen.
Ja myślę, że każdy powinien w to zagrać, dlatego że to jest naprawdę jedna z tych gier, która zapamiętała się na PC-cie jako taka szczególna i reprezentowała ten gatunek point and click na PC-tach przynajmniej przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Więc jeśli ktoś w ogóle kojarzy ten tytuł, to Broken Swordy 3 i 4, no to nie były najlepsze gry, naprawdę. Ale jedynka i dwójka, no i też 2,5 to są jednak tytuły, na które warto zwrócić uwagę. No i myślę, że warto było też o tym powiedzieć. Okej, więc teraz przechodzimy do moich tytułów, czyli zaczynamy od pierwszej gry. Nuclear Dawn, a tak właściwie Dawn. Nuclear Dawn to jest bardzo ciekawa gra, dlatego że ona implementuje tryb FPS, a właściwie jest FPS-em, jednak w połączeniu z RTS-em. Producentem tego tytułu jest Interwave, no jest ona dostępna na PC-ty, Mac-i oraz Xboxa 360, więc każdy może tutaj znaleźć konsolę, z której, znaczy no konsolę, właściwie komputer albo konsolę, na której wygodniej mu się będzie grało. I Nuclear Dawn jest tytułem bardzo szczególnym, bo tak jak już powiedziałem, właśnie implementuje ten FPS i RTS style. I implementuje to bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze, dlatego że gra się w to przyjemnie, gra jest bardzo dynamiczna, dlatego że mamy do wyboru na samym początku cztery klasy, ale jest jeszcze ta jedna szczególna, czyli bycie dowódcą. I bycie dowódcą to jest właściwie ta prawdziwa RTS-owość tego tytułu, dlatego że mamy rzut izometryczny na całe pole walki, widzimy wszystkich naszych żołnierzy i to naszym zadaniem jest po pierwsze dowodzenie nimi, wyznaczanie im punktów, do których powinni, chociaż nie muszą, ale powinni się udać, no i oczywiście uczestnictwo na czacie głosowym razem z całą drużyną albo z wybranymi drużynami i nadzorowanie ich postępów w zdobywaniu punktów. Teraz co dają nam punkty? Punkty dają nam energię. A za energię budujemy kolejne struktury i te struktury są różne. Jest naprawdę bardzo wiele struktur, są supply stations, a supply stations zwracają naszym żołnierzom amunicję oraz energię. Są transportery, które potrafią, mówiąc wprost, respić ich w miejscach bliższych konkretnym, które powinny być zdobywane, ale albo na przykład gdzie powinniśmy się po prostu znaleźć. No i też jest bardzo wiele innych szczególnych rzeczy, które dowódca może robić, na przykład rozpocząć badanie nad innymi typami zbroi albo innymi typami broni, zwiększanie prędkości swoich jednostek, budowanie im artylerii, którą potem będą mogli obsługiwać. Ostatecznie celem jest zdobycie punktu, gdzie zaczyna przeciwnik, tak więc na samym początku mamy dwie bazy. I do tego mniej więcej ogranicza się rola komandera, z tym, że komander jest wciąż wrażliwy na ataki przeciwnika, no bo zasiada za komputerem, więc on nie zdaje sobie sprawy, że ktoś może za nim stać i ktoś może go w danym momencie utłuc, no więc my jako żołnierze musimy po pierwsze zdobywać punkty, niszczyć wrogów, ale też osłaniać naszego dowódcę i mogę wam przysiąść, mogę wam bodnąć i przysiąść, że naprawdę gry, w której czuć lepszy teamwork, ja jeszcze nie spotkałem. Naprawdę, nie ma takiej gry, gdzie obojętnie, czy Bad Company 2, czy Battlefield 3, czy SWAT, nie ma takiej gry, gdzie teamplay liczyłby się bardziej i gdzie lepiej można wyczuć tego ducha współpracy. Po prostu nie ma.
Twister. Nie, ale ja myślę... Aha, pytanie, jak się zostaje dowódcą?
Dowódcą po pierwsze zostaje się przez zaznaczenie odpowiedniego dynksa przy respieniu się oraz po odbyciu głosowania, dlatego że drużyna dostaje listę tych dowódców, którzy są, no i po prostu głosuje, który powinien obrać to stanowisko.
A można być dowódcą, który tylko się zajmuje planowaniem, a nie uczestniczy w grze?
Tak, tak, jak najbardziej. Ty zajmujesz się tylko i wyłącznie planowaniem i jeśli
wstaniesz... Właśnie pamiętam moje glorious days grania w Battlefielda drugiego na PC-cie i właśnie kiedy grałem jako komander, się po prostu kładłem gdzieś w rogu i tylko non-stop pomagałem swoim ludziom przez ten system dowodzenia właśnie ten z góry i właśnie tutaj, czyli to nie jest tak, że to jest tylko taki mały dodatek, tylko możesz full-fledged tylko dowodzić.
Tak, to jest naprawdę bardzo odpowiedzialna rola i z dobrym komanderem nawet, znaczy z komanderem, z dobrym dowódcą słaba drużyna jest w stanie osiągać cuda. Naprawdę, dlatego że dobry dowódca jest w stanie tak poprowadzić szturm i tak zaaplikować nam różne potrzebne dodatki, takie właśnie jak na przykład supply station, albo umożliwić nam korzystanie z tych lepszych broni, zwiększyć nasz pancerz, przyspieszyć nasze bieganie poprzez odpowiednie jakieś tam implanty w zbrojach. że gra się o wiele łatwiej i też kontakt głosowy w tej grze. Boże, ja wam to mówiłem trochę przed podcastem, ale kiedy ja zacząłem mówić w stylu Oh my god, Metal Gear! I kiedy 8 ludzi na czacie zaczęło mówić dokładnie w taki sposób i zaczęliśmy się po hejterowsku do siebie zwracać, to ja po prostu byłem w niebo wzięty. Ta gra jest naprawdę dobra i też to, co mogłem pominąć, a czego nie chciałbym pomijać, to klasy, dlatego że klasowość w tej grze jest bardzo złożona. Po pierwsze, każda klasa ma tak jakby 3 rodzaje.
O, to jak w Indiach!
Więc każda klasa ma 3 rodzaje, może się specjalizować w różny sposób. Ale też mamy 4 te domyślne klasy. Możemy być zwykłym żołnierzem, który jako swój tryb specjalny, bo każda jednostka posiada tak jakby swoją specjalną umiejętność, posiada termowizję, która mu się przydaje, ale o tym za chwilkę. Mamy inżyniera, który może stać się medykiem, albo może dostarczać amunicję, albo może też być zwyczajnym... Mówiłem, że może być medykiem? Jak nie mówiłem, no to może być medykiem, może dostarczać amunicję, no i może być też zwykłym inżynierem, czyli naprawiać jednostki, które my jako dowódca budujemy, no bo niszcząc jednostki jednak przeciwnik może nam bardzo zaszkodzić. I ostatecznie mamy jeszcze stealth, czyli klasę taką bardziej szpiegowską, gdzie możemy włączyć tryb niewidzialności i to jest naprawdę w 100% niewidzialność. I właśnie tutaj wchodzi do gry żołnierz, który potrafi nas wykryć. I można pomyśleć, że halo, przecież niewidzialność to będzie nadużywane. Właśnie nie. Bardzo ciężko jest nadużywać tą niewidzialność i mało jest na serwerach snajperów, którzy mogliby zrobić wielką szkodę. Więc to jest bardzo wyważone. No i na sam koniec wielkie Arnoldy, czyli tak zwane EXO, które mogą się zmieniać w takie mini wieżyczki, gdzie wyłączając ten tryb nie mogą się ruszać, ale 70% obrażeń, które otrzymują, jest zniwelowane. Tak więc gra jest naprawdę wyjątkowa. Ja ją kupiłem, gram razem ze swoim znajomym Akim, tutaj pozdrawiam, i jeszcze z paroma innymi ludźmi, których znam, i naprawdę gra się wybitnie fajnie, jest bardzo tania, bo kosztuje 27 zł na Allegro, więc polecam, dlatego że warto ją sprawdzić. Były do rozdania 3-day pass, więc każdy, kto kupił normalną wersję, posiada tak jakby 3-dniowy klucz, który możemy wykorzystać i sprawdzić, jak się nam w tą grę gra. Nie wiem, czy tak samo jest na Macach, nie wiem, czy tak samo jest na konsolach, mam nadzieję, że tak. No i to właściwie wszystko. Mam nadzieję, że was zainteresowałem. Naprawdę warte sprawdzenia. Przechodzimy dalej. Okej, więc kolejna gra, czyli Dungeons Defender. Gra bardzo dziwna, dlatego że dość stara i przez jakiś czas kompletnie niepopularna. Ale od pewnego momentu nagle BOOM! I coś wybuchło i ludzie nagle rzucili się na Dungeons Defender. Wydawcą jest Trendy Entertainment. Jest to gra dostępna na PC-tach, na PlayStation 3, na Xboxie. Na wszystkich handheldach, jakie byśmy tylko sobie zażyczyli, Dungeons Defender tam jest. To jest gra, która pobiła rekordy sprzedaży, dokładnie tak samo jak Angry Birds.
A na iPhone'a jest?
Oczywiście.
Zgadłem.
Yeah.
Więc ciężko jest nawet powiedzieć, co jest takie wyjątkowe w Dungeons Defender, ale jedno jest pewne, jest to gra do bólu prosta. Mamy kilka klas, każda z klas posiada tak jakby swoje umiejętności, więc mamy maga, mamy łucznika, mamy rycerza, każdy potrafi sobie...
A czy to jest gra, która ma coś z gier stylu Tower Defense?
Tak, dokładnie tak. I my jako te postaci posiadamy swoje własne tak jakby wieżyczki w cudzysłowie. Każda z tych wieżyczek robi co innego. I zdobywając kryształy, a zdobywamy je poprzez po pierwsze otwieranie skrzynek, które są z niespodziankami, i zabijanie potworów, jesteśmy w stanie rozstawiać te wieżyczki i oczywiście blokować tym potworom drogę do wielkiego kryształu na środku mapy, który oczywiście jest naszym punktem takiej wrażliwości, tej newralgicznej postury, kiedy jak ktoś w niego walnie, to przegrywamy, więc musimy go za wszelką cenę bronić. No i gra się naprawdę bardzo fajnie. Ja tutaj muszę przyznać, że ja uległem czarowi Dungeons Defender. W trakcie gry pojawiają się wielcy mini-bossowie, a czasami nawet i wielcy bossowie, czyli tacy prawdziwi bossowie, więc jest ciężko. Gra potrafi bardzo zmęczyć, gra potrafi być bardzo wymagająca i ilość shitu na ekranie potrafi czasami przyprawić o mdłości, ale gra się naprawdę fajnie, postacie levelują, każda posiada swój ekwipunek, możemy zakładać na nie różne rzeczy, tak więc to motywuje do grania dalej. Trzeba sobie robić przerwy, ja niestety nie jestem graczem, który może cały czas w to grać, ale myślę, że jak za takie pieniądze, bo właściwie ja nie wiem, ile to kosztuje, dostałem tą grę za darmo na Świętego Patryka, myślę, że warto jest to sprawdzić, przynajmniej chociażby pobrać jakieś demo, bo wiem, że na urządzeniach mobilnych na pewno takie demo jest. Graficznie jest bardzo ładna, sterowanie jest płynne i muzyka również jest miła. Okej, Więc tyle o Dungeons Defender i przechodzimy dalej, dlatego że zostały jeszcze 3 gry.
Dobra.
I następna gra, czyli Sideway the New York. Ktoś zapyta, co to jest? Otóż to jest platformer, ale platformer bardzo dziwny, dlatego że platformer kompletnie w 2D, a jednak w 3D. O co dokładnie chodzi? Otóż chodzi o to, że jesteśmy sprite'em, który porusza się po ścianie pełnym graffiti. I nasza perspektywa cały czas ulega zmianie. My, dochodząc do rogów ściany, widzimy, jak kamera zmienia swoje ujęcie na kolejną ścianę, która jest za tym rogiem. Nasza postać wtedy się tak jakby przesuwa na drugą stronę. No i oczywiście musimy wykorzystywać to, co widzimy, czyli jeśli nasz główny bohater, który zwie się Nox, jest w stanie skoczyć na jakieś graffiti i po nim przejść, to znaczy, że to jest platforma, po której możemy się poruszać. Jesteśmy w stanie sprayować swoje własne platformy, jesteśmy w stanie skakać po różnych rzeczach, jesteśmy w stanie robić jakieś ślizgi i ogólnie różne specjalne umiejętności, które odblokowujemy w trakcie grania. Tego jest naprawdę dużo, ale teraz o co chodzi w tej grze? Po pierwsze, musimy uratować przyjaciela, zniszczyć arcyprzeciwnika spraya i właściwie to tyle. Gra jest bardzo prosta, można by powiedzieć, że nieskomplikowana, ale tutaj będziemy w ogromnym błędzie, dlatego że wymaga bardzo dużo skupienia, jest bardzo dynamiczna, artystycznie jest naprawdę śliczna i myślę, że każdy powinien chociaż obejrzeć parę filmików na YouTubie, żeby zrozumieć, na czym polega Sideway to jest ten główny zły, Sideway the New York, no i też posłuchać Sideway the New York, dlatego że nawet jeśli nie robimy rapowych kawałków, to Sideway jest w stanie do tych rapowych kawałków przekonać prawie każdego. Tutaj są naprawdę jedni z najlepszych wykonawców rapowych, jacy w ogóle są. Tam jest Busta Rhymes i inni tacy, którzy na pewno się mogą typowemu Kowalskiemu skojarzyć. Gra jest bardzo płynna, tak jak już powiedziałem, i właśnie te rapowe kawałki motywują i nie ma nic fajniejszego, niż kiedy ten beat zgra się z tym, jak my skaczemy albo co my robimy i wtedy naprawdę można wpaść w taki lekki trans i zaczynać skakać w trakcie tego beatu i tak wszystko sobie ładnie zgrać do kupy i wtedy jest naprawdę fajnie. Ta gra to jest luźna gra, ale mimo wszystko daje mnóstwo frajdy i można ją porównać trochę do Jazz Jackrabbit, jeśli ktoś kiedyś grał. Tak więc sprawdźcie, ona nie jest droga, na Allegro ją można dostać za 5-4 zł, więc warta, na pewno warta zakup.
Dobrze,
i lecimy dalej, czyli następny temat, Terraria. Jeśli ktoś nie wiedział o Terrarii nic, to powinien się aktualnie wstydzić, dlatego że Terraria to jest produkcja Relogic, wydana na peceta, która zdetronizowała na pewien czas Minecrafta. I teraz ktoś powie, jakim cudem i czy to w ogóle możliwe? Możliwe. Na pewno możliwe, dlatego że Terraria przez jakiś czas była naprawdę grą uber popularną i kupowałem ją naprawdę w miliony. Ja myślę, że gdyby Terraria była dalej rozwijana, to zyskałaby ogromne połacie popularności i rzesze fanów, bo po pierwsze gra z wyjątkowo fajnym stylem graficznym. Ta gra to jest taki pixel art, który implementuje możliwości budowania różnych rzeczy, ale w znacznie uproszczonej formie w stosunku do Minecrafta. W tej grze głównie chodzi o eksplorację i tak jak Minecraft może tej eksploracji nie dostarcza na takim poziomie, jakim byśmy chcieli, tak, Terraria dostarcza na naprawdę bardzo wysokim poziom. Mamy odpowiednie krainy, gdzie wchodząc trochę głębiej w ten świat, zaczyna nam się zmieniać muzyka, zaczynamy napotykać zupełnie inną florę i faunę. No i też przeciwnicy, oprócz tego, że możemy wejść w jakiegoś małego zajączka albo wielką drżownicę, też zaczynają się zmieniać. Ogólnie stwarza to naprawdę bardzo pozytywne wrażenie. Ja przegrałem w Terrarię prawie 50 godzin, co mi się nie zdarza aż tak często. Oczywiście Terraria najlepiej jest doświadczana w trybie multiplayer i myślę, że w takim trybie właśnie powinna być doświadczana. Tak jak już mówiłem, muzyka jest śliczna i tutaj trzeba to powtórzyć. Naprawdę każdy powinien posłuchać muzyki z Terrarii, bo to jest takie typowe, jak to się mówi w internecie, chociaż trochę mylnie, 8-bit style. To jest naprawdę wyjątkowa gra. Bardzo żałuję, że twórcy porzucili ją na rzecz innego projektu, który zresztą bardzo ją przypomina, to też więc jest taka szansa, że on kompletnie nie umarł, ale mimo wszystko Terraria jest bardzo fajną grą. Na setny odcinek mamy jeden kod do oddania, ale zresztą o tym będziemy mówili na sam koniec, na samo zakończenie. Myślę, że każdy powinien ją sprawdzić, a przynajmniej, tak jak już wcześniej mówiłem, zobaczyć jakiś filmik na YouTubie i posłuchać tej muzyki, bo jest ona naprawdę, naprawdę świetna. I jest też mała iskierka nadziei dla Terrarii, dlatego że Terraria posiada system modów i tych modów jest mnóstwo. Więc jeśli kupiliśmy Terrarię, jeśli przejdziemy wątek główny, o co jest zresztą bardzo ciężko, bo tak jak ja powiedziałem, ja przegrałem 50 godzin, a do przejścia tego wątku głównego jeszcze się nie zbliżyłem, to wtedy oczywiście wchodzą w grę mody, które dodają nowych przeciwników, nowe tryby rozgrywki. No naprawdę jest to produkt wart uwagi, jest to produkt wart kupna. No ja ze swojej strony jak najbardziej polecam.
Okej.
Więc ostatnia gra, tutaj wielki rant odinowski, ale już zbliżamy się do końca, więc wytrwajcie w sile i wierze i nadziei. Machinarium. Każdy powinien wiedzieć, czym jest Machinarium. Jest to produkcja Amita Design, bardzo dziwna nazwa, ale też produkcja równie dziwna. Jest to puzzle adventure. Jest to wyjątkowy puzzle adventure, dlatego że to można powiedzieć, że to jest point and click, w której sterujemy małym robocikiem, którego porwano przez przypadek jako śmiecia i wrzucono gdzieś w jakimś miejscu i on teraz musi wrócić do tego miejsca, skąd został zabrany i uratować swojego przyjaciela, z którym nie tak dawno obchodził swoje urodziny. Ta gra jest prosta do bólu, ale jednocześnie, może nie prosta do bólu, ona jest artystycznie bardzo szczególna i prosta, dlatego że tam nie ma wiele szczegółów. Znaczy, wiele szczegółów w sensie szczegółowości bohatera. Bohater jest bardzo delikatnie narysowany, można powiedzieć, artysta nie szczędził mu konturów oraz jakichś dodatkowych detali, ale mimo wszystko przyjemnie się na to patrzy. Muzyka jest bardzo specyficzna, ale również bardzo ładna. No i też Machinarium czasami chwyta za serce. Ja w to grałem razem ze swoją dziewczyną i czerpaliśmy z tego naprawdę dużo frajdy. Jeśli ktoś teraz razem ze swoją drugą połówką szuka gry, w którą mógłby zagrać, to ja polecam Machinarium, naprawdę. Jest to bardzo fajna gra. Poziomem trudności czasami może przyprawić o ból głowy. Czasami, tylko czasami. Ale jeśli mamy z tym problem, gra oferuje system podpowiedzi, a ostatecznie rozwiązań. Tak więc no, nie jest to coś, czego nie można sforsować w jakiś sposób, czy też z siłą swojej inteligencji, czy też za pomocą zestrzeliwania robaczków, aby ostatecznie uzyskać rozwiązanie. Bo gra też wymaga od nas jakiejś tam koordynacji ruchowej. Jeśli chcemy uzyskać rozwiązanie, no to ona mówi, a masz, no to sobie chwilę postrzelaj i przejdź ten prosty level. I to jest miłe. Animacje są bardzo proste. Jest to gra zrobiona we Flashu, więc to może dużo tłumaczyć. No i ja ze swojej strony polecam. Ja bym chciał doczekać, aż wyjdzie Machinarium numer 2. Dlatego, że jest pewnym przeżyciem, jest pewnym doświadczeniem. Zresztą tak samo jak Braid. Ja ostatnio kończyłem Braid i teraz mały dodatek do Machinarium. Jeśli ktoś chciałby jeszcze więcej takich tytułów, które mają głębsze dno, które mają tą dwuznaczność w sobie, to sprawdźcie Braid. Ja o tej grze też mówiłem nie tak dawno, ale Braid, ostatnio kiedy udało mi się przejść i zdobyć wszystkie gwiazdki za pomocą pewnego triku, no zyskało zupełnie inne znaczenie. Tak więc no, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że to nie było zbyt długie. Mam nadzieję, że was zainteresowało. No i przechodzimy do ostatniego tematu naszego podcastu, czyli bardzo tajemniczej gry Datury.
Chłopaki, ja właściwie Odinie, ponieważ Cialny nam się rozchorował podczas nagrywania i musimy teraz dokończyć podczas jego rekonwalescencji, także Odinie!
Tak.
Przed podcastem wysłałem ci link do tytułu, o którym mi napisał Bizon. Bizon również nie mógł być dzisiaj z nami podczas nagrania, jednak poniekąd jego dusza czuwa nad nami, ponieważ pragnęła, abyśmy się ową grą zajęli, a tytuł owej gry to Datura. I Datura jako taka nie jest tyle grą, ponieważ niby jest grą na move robioną przez Santa Monica Studios, czyli twórcy God of War, ale tak naprawdę grą na move od Santa Monica Studios nie jest, ponieważ po pierwsze można w nią grać bez move, a po drugie, nie jest robione tak naprawdę przez Santa Monica Studios, a polskie studio Plastic, które do tej pory nic innego nie zrobiło. Jako taka to ma być przeżycie, to ma być jakaś podróż w naszą spirytualność i duchowość, ponieważ jest to gra, gdzie mamy totalną kontrolę nad ręką naszego bohatera, który ingeruje w świecie i to jest taki pół mroczny świat, gdzie jedziemy jakąś drogą po pustej ulicy.
To jest
ulicy.
Taki surrealizm bardzo silny, dlatego że tam jedziemy po drodze i omijamy świnie, żeby zaraz magicznie w nas uderzył tir i potem łazimy gdzieś po lesie i łapiemy jakieś kilofy, dotykamy jakiś waz, jakieś...
I nagle na środku się pojawiają drzwi, same drzwi bez ścian, po prostu drzwi. Jakby cała... Oni... W ogóle trzeba powiedzieć, że polski producent, jeżeli pamiętam jak się pan nazywał, chyba Marcin, nie wiem, oprócz jego naprawdę fantastycznego owłosienia na twarzy, facet posiada okropny okropny akcent, kiedy mówi, nie wiem, czy to jest jakby teraz taki manieryzm, że, bo to jest dla mnie fakt, tak? Polacy pomału podbijają świat gier,
ale no. Tak, mogę? Dobrze, ale nie wiem dlaczego, ale za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś produkcja polska i jest wywiad międzynarodowy, oni wystawiają człowieka z tak złamanym angielskim, z tak nieporadnym, że to jest aż straszne. On naprawdę ma problemy, aby wysłowić się w sposób taki oczywisty, prosty, taki werbalnie płynny. To jest... Ja wiem, że... Bo to jest takie powiedzenie w show biznesie. Obojętnie co sprzedajesz, reklamuj to jak najlepiej. I to jest interesujący produkt, który jest reklamowany przez człowieka z wąsem na kształt dwóch kłów, który mówi broken English w taki dziwny i kolokwialny sposób, że on wygląda tak, jakby się wstydził tego, że w ogóle tam jest.
Znaczy, pomijam w ogóle to, że... Bo na przykład, wiesz, kiedy Wiedźmin był reklamowany na Game Trailers, to mi się bardzo podobało, kiedy oni raz powiedzieli fuck it i wszyscy mówili po polsku i mieli napisy udało angielskie. Ale to sprawiło, że była lawina komentarzy w stylu stop talking Russian!
Tak, tak, pamiętam to. Ale wiesz co? Ja bym coś takiego bardziej wolał, naprawdę.
Ale słuchaj, a pamiętasz, później było tak, że na przykład jak były dokumenty na temat Witchera, to się wypowiadał jakiś koleś z Atari. I siedzi koleś z Atari i mówi, że bardzo chcieliśmy w grze. Ja tak patrzę, co ty mogłeś chcieć? Wynocha z mojej polskiej.
Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że Atari było odpowiedzialne za dystrybucję Witchera.
A tak, ale on mówił, nie, bo to był, wiesz, jakiś pół-Indus, który mówił perfect English, że what we wanted to create in the game. A ja tak, jakie ty? Wynocha, ty nie jesteś
A potem jeszcze pozwali CD Projekt, za co w ogóle Atari bardzo nie lubię w tym momencie.
Znaczy, Atari zrobiło parę dobrych rzeczy i parę złych rzeczy w ciągu ostatnich lat. Jedną ze złych rzeczy było to, co zrobili z Wiedźminem. Niemniej! Wracamy do faktu, że gra Datura jest reklamowana na razie chyba 5-minutowym filmikiem właśnie, jak to jest kontrolowane za pomocą Move oraz jak za pomocą DualShocka. Jako taki wygląda świetnie,
za
ale...
Za pomocą czego?
Dobrze. Go! Jako taki produkt jest naprawdę świetny. Ja widziałem tylko właśnie najpierw te 5 minut i pomyślałem, super, bardzo fajna gra, ale Odin wysłuchał pewnej linii dialogowej w owej, znaczy monologu tego Messie Lavons, który mnie naprawdę zasmucił, bo Odin, ty odkryłeś, ile będzie trwało przejście gry.
Tak, ile będzie trwało? Otóż pan z wąsem, możemy go właściwie nazywać dwukieł wąsowy.
Ale wiesz co, musimy to wyedytować, bo może będziemy mieli z nim wywiad za parę tygodni.
Pan na tym wywiadzie...
A później, czemu oni na mnie odpisują, nie?
Tak, dokładnie, przecież my robimy wszystko dobrze. Pan na tym wywiadzie powiedział, a właściwie poinformował szerszą publikę, iż Datura ma być przeżyciem poniekąd filmowym, a więc ma trwać tyle, ile film, a potem ludzie, którzy obejrzeli ten film, tak jak zrobiliby w normalnym kinie, powinni pójść i przedyskutować Daturę. Powinni o niej porozmawiać, tak więc nam tutaj zapala się pewna czerwona lampka alarmowa, czyli Datura będzie trwała ile? 120 minut? Czy to będzie kolejna produkcja a la Dil Ester, który zresztą grą dłuższą jest, bo jest grą dłuższą, ale również kończy się nagle i potem pozostaje tylko i wyłącznie to przeżycie.
Czyli co, lots of speculation from everyone, tak? Po skończeniu.
Tak, dokładnie, ale nie wiadomo, czy to właśnie będzie to, bo widać, że Datura uderza trochę wyżej niż Dear Esther. Dear Esther był grą, która już samą swoją wizualną stroną opowiadała historię. Datura, ona w ten surrealistyczny sposób chce przedstawić ci jakieś napięcie emocjonalne. Nie opowiada historii per se.
Siłą Dear Esther była też ta narracja, tak? To w taki sposób my się wiążemy z bohaterem, którego nie widzimy, a jedynie mamy jego przeżycia związane z różnymi miejscami wyspy. Czyli tak jakby on pobudza... świat dźwięk. Pobudza nas pośrednio przez tą postać główną. A w Daturze ta gra ma na nas bezpośrednio wywierać wpływ. Jako taki, ja naprawdę byłem nakręcony na tę grę właśnie ze względu na ten minimalizm, surrealizm i tak dalej. Fajnie. Ale jeżeli to mam skończyć w ile, no nie, może 90 minut to też jest tyle, ile trwa film. Tak? Są filmy 90-minutowe.
Są nawet krótkometrażowe, które trwają po 15, więc...
Albo jest reklama V50 z Robertem Downeyem Juniorem, która jest lepsza niż nie jeden film, a jest reklamą Volvo i jest jednym z lepszych filmów, jakie widziałem. Road to V50, jeżeli ktoś by chciał obejrzeć. V50. Niemniej! Więc jeżeli ta gra będzie za krótka, to szkoda, bo wygląda naprawdę fajnie. I dla mnie to jest teraz pytanie, czy te małe nasze polskie studia, bo nam talentu nie brakuje, tak? Polska się była i jest krajem, gdzie jest wiele właśnie ambitnych studiów, które jeszcze się nie sprzedały i które potrzebują właśnie takich patronatów, jakim na przykład teraz jest Santa Monica Studios. Czy to jest kierunek właśnie, żeby teraz iść właśnie w produkcję na Move, żeby iść teraz właśnie jakieś minigierki, czy dalej próbować wycierać swoją własny szlak, jak robi to CD Projekt?
Myślę, że rynek gier takich właśnie typowo, powiedzmy, experience based jest na Move jeszcze niewykorzystany. Na Kinectie to jest trochę inny kierunek i tam raczej idziemy w gry sportowe, idziemy w gry typu fitness, coś a la Wii, ale nie do końca. Na PS3 tak właściwie Move nie posiada jeszcze takiego tytułu, które by je wykorzystywało do samego końca i być może Datura będzie tym tytułem, który będzie to robić i być może nie będzie wcale wysoko i mocno wyceniona wzwyż, jeśli chodzi o cenę, być może będzie dostępna elektronicznie, jako wiesz, downloadable content, tak więc zobaczymy, na pewno wygląda ciekawie, jak będzie rzeczywiście, czym będzie Datura tak naprawdę, no to przyjdzie nam jeszcze zobaczyć. Ja mam tylko taką nadzieję, głęboką bardzo nadzieję, że to nie będzie coś a la Trauma, dlatego że Bizon wiele mi o Traumie opowiadał, ale jej nie kupił. Ja w końcu, zaciekawiony tym, co on mówił, w końcu kupiłem Traumę. I gdyby Trauma była rzeczywiście ciekawą i interesującą grą, to ja bym ją dzisiaj uwzględnił w tej liście, ale niestety Trauma jest bardzo wyblakła, nie posiada tego pomysłu, nie posiada czegoś, co jest w stanie nas utrzymać przed monitorem. Ja Traumę skończyłem tylko i wyłącznie dlatego, że zapłaciłem za nią pieniądze, a przecież nie o to chodzi. Tak więc mam nadzieję, że Datura nie powtórzy tej niesławy, którą okryła się dla mnie przynajmniej Trauma.
I niechaj dominacja Polaków nad rynkiem gier trwa. A propos, szybki side news z już gier nie India dużogrowych, ponieważ Odin zaciekawi cię Bulletstorm 2.
No proszę.
Epic dostało zrobiony jeszcze przez People Can Fly jakby beta, super wczesny szkic, żeby rozpocząć pracę nad Bulletstormem 2. Epic powiedział tak. I rzeczywiście praca nad Bulletstorm 2 ruszyła, jednak nie robione przez People Can Fly, bo Epic znalazło im game better suited for them.
Jaki?
Nie wiem. Nie ma znaczenia. Ważne jest to, że Polacy zrobili grę, czy Bulletstorma pierwszego. Epic się pod nią podpisał, także wszyscy myśleli, że to jest gra od Epic. Pozarabiało, a teraz kiedy Polacy chcą zrobić drugą część naszej gry, to Epic mówi, nie, mamy dla was coś, co bardziej wam będzie odpowiadało niż kontynuacja serii, którą zaczęliście.
To mi się nie podoba, dlatego że People Can Fly zrobiło dobrą robotę, jeśli chodzi właśnie o Bulletstorma. Ja Bulletstorma kupiłem, dlatego że to polska gra, ja mam w zwyczaju kupowanie polskich produkcji, żeby wesprzeć rynek! No i szczerze powiedziawszy, nie byłem zawiedziony, Cialny o tym dużo mówił, gdyby tutaj był. A na pewno bym wam powiedział, że Bulletstorm wcale złą grą nie był i ja na samym początku mu kompletnie nie wierzyłem. No ale po przejściu Bulletstorma stwierdziłem, no rzeczywiście nie był aż taki zły, a wręcz powiedziałbym, że jak na polską tak ambitną grę, która nie może uniknąć porównania z Gears of War, to wypadła całkiem dobrze. I jeśli mielibyśmy się doczekać drugiej części, to naprawdę chciałbym, żeby robiło to studio, które to zaczęło robić. Dlatego, że tak jak może humor nie był specjalnie humorzasty, śmieszny, tak na pewno gra posiadała swoją własną duszę.
Kill your dick? What does it mean?
Dokładnie, kill your own dick! Więc no, chciałbym zobaczyć, chciałbym doczekać jednak tego, że People Can Fry będzie dopuszczone, będzie dopuszczony do tego, aby robić tą grę, aby kontynuować tą serię. Tu mnie trochę zmartwiłeś. Słucham?
Kończmy off-top,
tak więc. No i przechodzimy do zakończenia, gdzie Cialnego nie będzie. Dobrze, i oto zakończenie 98. odcinka DualShock Podcast. Mamy dla was właściwie taką ciekawą ciekawostkę. Otóż ustaliliśmy sobie, że jeśli będzie 100 lajków, dlatego że Cialny bardzo na to nalegał, aby jednak coś było na te 100 lajków, tak więc zorganizowaliśmy parę kodów na Steama. No i pomyślałem, że bardzo fajnie by było, gdyby jeszcze to, znaczy właściwie nie ja, a Aki, pan na ten pomysł, aby to jeszcze wam trochę utrudnić. No więc ja przekazuję tutaj informację, że wrzucamy teraz, a właściwie jutro, w momencie premiery naszego podcastu, wrzucamy kody Steamowe z jednym numerkiem, który będzie zastąpiony małym X-em i teraz od was tylko i wyłącznie zależy tutaj, co za tego X-a, a właściwie za ten podkreśnik dolny, bo tak by było nawet ciekawiej, za ten podkreśnik dolny wstawicie. Jeśli wam się uda, no to gratulacje, staliście się dumnymi właścicielami nowej gry indie, dlatego że to będą gry indie, żeby tak jakby uczcić ten nasz odcinek gier indie tylko i wyłącznie. No i mamy nadzieję, że będzie wam się to podobało. Inicjatywa nie jest jakoś specjalnie ambitna, ale myślę też, że to jest fajny gest w waszą stronę, no i też może będzie promował te gry indie trochę bardziej. No a tymczasem żegnałem się z wami. Odin.
Blady i Cialny gdzieś tam pobolewa.
No tak więc do zobaczyska.
Man, I'm not gonna let you poison me.
Poison!
Czy ja mam edytor do tego?
Jakbym stał nad tobą, to bym miał taki bicz jak ci, co nadzorowali pracę tych niewolników w Egipcie, jak budowali.
W Egipcie nie pracowali niewolnicy nigdy.
No to, dobra, ale tak mnie
nauczyli. Nie dali umowę o dzieło.
Nie masz. Asterix i Obelix. Dobrze.
Jezu, Cialny, teraz też jest tak, że aż mnie z nóg zdjęło, tak?
Ty, a to jest zarąbisty film.
Ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, o której teraz rozmawiamy.
Ja wiem.
Jak pomaga nam to levelować?
Dokładnie. A ty słyszałeś, Blady, że Valve jako podziękowanie dla swoich pracowników wysłało wszystkich na Hawaje?
Nice.
Nieźle, nie? Wszyscy dostali 2 tygodnie na Hawajach, jako podziękowanie od Valve, że są tacy zajebiści.
A czemu ja nie dostałem?
Nie jesteś pracownikiem Valve?
No widzisz, zdefiniuj pracownikiem.
Czujesz tam?
A co nie? Epicki dialog to był.
Jeszcze tak a propos tej jednej gry, jak będę mówił o Nuclear Dawn. Grałem tam ostatnio właśnie z Akim i łazimy sobie i ja wiesz, dochodzę do takiego jednego punktu i go zdobywam, w cudzysłowie, i taka wielka rakieta, wiesz, taki silos się otwiera i ta rakieta się tak pojawia, ja, oh my god, Metal Gear! Nie? Może jest jakieś 7 kolesi w moim teamie, Colonel, nie? Nic się napierdalać w ten sposób. Ja pierdolę, po prostu. Nie, to było... Ja wtedy... Taki miałem ubaw z tego, nie? Tyle ludzi tam w MGS-a grało, że to jest poezja.
Nasza idea fix polega w tej grze na tym, że się przemieszamy przez ten świat. To jest taki pół zasuszony... Co zrobił pies?
Pies zwymiotował.
Myślałem, że chciałeś napisać zdechu i z nerwów ci tak wyszło, no.
Nie, to jest żygus. A będzie widzę, że tak. Czekaj, skoczę tylko po ten, po.
To jeszcze raz papier. Zacznę. Jezu, Cialny go boli, temu pies myślałem,
ale
że zdech.
Co za nagranie? Siedzę tak, słuchaj, siedzę tak i słyszę takie. I się odwracam do tyłu, patrzy, mój pies tak stoi, nie? Tak patrzy na mnie. Piszę się znowu, tak jeszcze całkowicie nawiasem mówiąc, zapiszę się znowu na boks tajski za każdym razem, jak będę tam chodził, nie? Zawsze tak jest, do nowej szkoły się zapisuję, gdzieś jakieś szkoła walki, czy jakieś sztuki, nie? Trener pyta, czy już coś ćwiczyłeś? A wiesz, takie megusta meruju, nie. To masz 3 treningi za darmo, wiem.
A później kolesie latają pod ściany, nie? I the chosen one, nie?
Ale to jest... Nie? Zawsze staram się zachować maksymalną powagę, którą wiąże czasami takie problemy.
Ale wiesz, ten sensei tak patrzy, że przebijasz przez jego minionów, nie? I on... Are you the one to finally finish me?
O Boże. Ojej.
When you still have 2 free practices?
Dobra, Cialny.